Magdalena Dereń, no, ale... jak ci rodzice na co dzień, jak pani postrzega? Faktycznie nie chcą się uczyć, nie chcą współpracować?
No to znowu należy by ich podzielić na co najmniej trzy grupy. Na tych, którzy bardzo chętnie współpracują, którzy widzą, że szkoła to jest taka instytucja, którą wiele osób nie lubi, ale generalnie bywa przydatna. Bo nie tylko chodzi o to, że od którejś tam do którejś przytrzyma dzieci i się nimi zaopiekuje, ale też oferuje coś więcej. I tacy,
może jeszcze czegoś nauczy.
No przez przypadek czasami nam się czasami udaje. O, tamten jeden pan, co ładnie tutaj czyta, to się nauczył w szkole. Ale to już żart. Oczywiście, więc są tacy, którzy chcą współpracować i faktycznie oni korzystają, przychodzą, pytają, tak? My czasami, ja to się, zawsze się śmieję, że ja mam tylko częściowo wykształcenie psychologiczne, ale właśnie przez to, że już trochę lat w oświacie się obijam, nie obijam się, ja tam pracuję.
I to ciężko.
Oni korzystają z tego, pytają, czasem intuicyjnie coś podpowiadamy. Są tacy, którzy nie zapytają, ale przez zachowanie dzieci my pewne rzeczy możemy wtedy zasugerować, tak? Bo widzimy, no, że dziecko jest osowiałe, czy coś, widzę, że coś się w domu dzieje, że no i potem się okazuje, że a tutaj ktoś stracił pracę, a tutaj, no powiedzmy, tata się wyprowadził, no i wtedy też w jakiś sposób służymy pomocą. Zresztą, no przynajmniej na przykładzie mojej szkoły mogę powiedzieć, że jest świetna opieka pedagogiczna i psychologiczna i socjoterapeutyczna, także no jest pomoc. No i są tacy, którzy... właściwie przychodzą na pierwsze zebranie, obejrzą dokładnie wychowawcę, no i potem właściwie no, pod koniec edukacji dziecka pojawiają się po raz drugi, a i to nie zawsze. A oni najczęściej potrzebują tej pomocy, wsparcia, nauki, potrzebują najbardziej. I to przecież nie chodzi o nas, nie chodzi o nauczycieli, tylko chodzi o dzieci. Ja cały czas mówię, że świetnie jest, wtedy, kiedy my możemy dzieciom pomóc, a rodzice nie przeszkadzają. A tacy bierni rodzice, którzy tylko wysuwają żądania w stosunku do MOPS-u, do innych instytucji, to są rodzice, którzy krzywdzą. I to jest najgorsze. Czy oni mają jedno dziecko, czy mają piątkę, czy ośmioro, to nie ma znaczenia. Oni po prostu krzywdzą swoje dzieci tym, że nie chcą się zaangażować, że nie chcą szukać pomocy, rozwiązań.
Danuta Bojarska.
Chciałam państwu powiedzieć, że od 2000 bodajże 12 czy 11 roku my odebraliśmy na nasz wniosek, sąd postanowił o ograniczeniu albo pozbawieniu władzy rodzicielskiej. Do pozbawienia to rzadko dochodzi, ale kilkudziesięciu rodziców. Więc to, że program 500+ akurat rozpasał część rodziców, to... ja bym się z tym nie do końca zgodziła, dlatego że w poprzednich latach odebraliśmy więcej dzieci z rodzin niż w tym roku.
Ale z rodzin wielodzietnych?
A dlaczego z rodzin wielodzietnych? Z różnych rodzin. Nie, to są dzieci...
Czyli to nieprawda, to że jest w tym nieprawda. Absolutnie. Jest gorzej.
Absolutnie. To było jedno, dwoje czy troje dzieci. Najczęściej z takich. Z rodzin wielodzietnych bardzo mało poszło do odebrania dzieci. I my generalnie już w mieście w miarę zrobiliśmy porządek. Ja słyszę też od kierowniczek innych ośrodków pomocy społecznej, że właśnie to 500+ spowodowało to, że dzieci są odbierane, że jest pijaństwo. U nas tego nie można nie zaobserwowaliśmy na taką skalę, aczkolwiek, jak powiedziałam wcześniej, zaobserwowaliśmy tą niechęć taką do pracy. Życie na tym samym poziomie, niekoniecznie chęć jakby polepszenia sobie. To 500+ zastępuje wynagrodzenie z tej pracy jakiejś dorywczej, czy tam powiedzmy jakiejś sezonowej, tak. Natomiast co ciekawego, też słychać w telewizji, że ludzie chcą powrotu dzieci do pieczy zastępczej. U nas też nie ma w Stargardzie aż takiego zjawiska. To nam bardzo zależy, żeby rodzice odbierali dzieci. My, pracownicy nasi socjalni, raz w roku, to już od kilku lat, co roku odwiedzają wszystkich rodziców. I pytają, czy chcieliby powrotu dziecka do domu. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to są pojedyncze przypadki, gdzie rodzice...
500+ nie spowodowało lawiny?
Nie,
bierzemy
nie,
z powrotem?
Nie, u nas nie, u nas nie. Jeśli już kilka miesięcy dziecko przebywa w pieczy zastępczej, to te więzi emocjonalne takie
maleją.
Maleją. I dziecko zawsze chciałoby mieć mamę i tatę, ale niestety mama i tata nie zawsze chcą mieć to dziecko. Traktują jak takiego kundla, tak? No i później. Tak naprawdę powiem, że to jest aż przykre, bo Znane są też przypadki, ja mówię o tym kundlu, kiedy mama idzie, dziecko jej przeszkadza i ona się ogania od tego dziecka jak psa. Państwo od czasu do czasu może coś tam w telewizji widzicie, ale my słyszymy dosyć często i od tych dzieci, i od rodziców, jak te dzieci są mało ważne dla tych rodziców. I teraz co jest powodem, zastanawiamy się. Raczej to jest i świadomość, i właśnie, no nie wiem, sposób postrzegania świata. Teraz jest pytanie, czy można takiej osobie pomóc, czy można ją zmienić, tak żeby chciała być kochającą matką czy ojcem dla tego dziecka. Najczęściej to się nie udaje. I to jest przykre, bo to się nie udaje, bo ktoś nie ma tego w sobie. I teraz tak, dzieci są rodzone i teraz czy nie ta matka, która urodzi, tylko ta, która wychowa. To jest raczej prawdą, bo w tym przypadku to właśnie te niektóre matki naprawdę nie powinny
ale
dążyć
do tego,
żeby dzieci wróciły. Kochającego
ojca. I teraz pytanie do Norberta Śliwy.
Tak, słucham.
Jak to jest robić śniadanie dla 9-osobowej rodziny?
O, to mogłaby
i kto
pani,
je robi?
Po programie mogłaby pani do nas pójść, bo właśnie moje córki szykują na 11.
Córki szykują?
Tak. Sara z Klarą. One, ponieważ na 11 mówiliśmy się, że wrócimy stąd i zapraszam, to pani zobaczy. Fajnie to wygląda. Mamy duży stół rozkładany w pokoju. Mieści się powiedzmy na 4 talerzach, tak na dzień dobry, całe śniadanie. 2 dzbanki z piciem muszą być minimum. No i jak sprzątamy posiadanie po obiedzie, to można odnieść wrażenie, że jednostka wojskowa była na
u nas. Sprzątają ci sami, którzy przygotowywali?
Nie, sprzątają ci, co nie przygotowywali.
A są wyznaczone jakieś dyżury, czy tak spontanicznie? To dzisiaj ja posprzątam.
Nie, to najczęściej o tym decyduje moja żona, że dziewczynki albo chłopcy. Każdy ma u nas swoje zadanie. Powiem pani szczerze, że ja nie pamiętam, autentycznie, nie pamiętam, kiedy śmieci wynosiłem. Nie? To taki może detal, ale dzieciaki mają obowiązki. Oni wiedzą, że to tak nie pada od razu. Jeżeli wcześniej, jak nie było programu 500+, to też jeździli ze mną i pracowali. To nie było tak, że...
A teraz już nie pracują?
Też jeżdżą, pracują dalej, ale wygląda to troszeczkę inaczej, prawda? Wcześniej musieliśmy zabezpieczyć to, co jest potrzebne na teraz, a teraz dzięki programowi 500+, możemy zaplanować coś do przodu. I to jest jedyna różnica. Dalej żyjemy tak, jak żyliśmy, pracujemy tak, jak pracowaliśmy. Mi nigdy nie przyszło do głowy, żeby nie pracować, jak przychodził program 500+. Autentycznie, nie przyszło mi to do głowy, aczkolwiek współczuję państwu w szkołach czy w MOPS-ie, bo ja też byłem na takim spotkaniu w starostwie powiatowym, gdzie był MOPS, gdzie rozmawialiśmy o rodzinie, o problemach rodziny, między innymi też o 500+. I rzeczywiście wydaje się, że to jest sytuacja niełatwa. Ale gdyby tego programu 500+ nie było, mielibyśmy dalej te problemy, o których pani Bojarska przed chwilą mówiła. Więc to nie jest ideą programu 500+. Ideą programu 500+ jest to, żeby nasze pokolenie, nasza kultura dalej przetrwała, żeby podnieść tą dzietność. Skąd to się wzięło? Bo myślę, to wydaje, że to jest istotna sprawa o źródło. Skąd 500+? Proszę sobie zobaczyć na statystyki. W Wielkiej Brytanii, bo tam jest jakby największa fala emigracji, Polki rodzą dzieci na potęgę. Tutaj by nie, dlaczego? Dlatego, że kiedy się robi badania, to one mówią wyraźnie, ponieważ państwo wspiera rodzinę, jako wspiera dzieci, krótko mówiąc, nie, bo tam są, powiedzmy...
Panie Norbercie, ale skąd te pieniądze na 500+? Jak pan myśli? Skąd państwo bierze
te pieniądze?
To już wcześniej
mówiłem, prosta rzecz.
Z podatków,
oczywiście.
Tego pan nie powiedział.
Nie, no oczywiście.
Ale z tych nowych podatków.
W 100% z podatków.
Podatek od hipermarketów, który ma wejść. Podatek bankowy, który już wszedł. To są te dodatkowe podatki. Banki podniosły opłaty nam, przeciętnym obywatelom, po to, żeby było 500+.
Nie do końca. Proszę zwrócić, ta dyskusja mogłaby wyglądać dokładnie w ten sam sposób. Dlaczego ludzie w szpitalach mają takie wyżywienie, a więźniowie w więzieniach mają takie wyżywienie i dzieci w szkołach są żywione tak, też płacimy na to. Z naszych podatków jakoś nikogo to nie oburza. A tutaj płacimy podatek na to, co daje szansę naszym dzieciom. Te dzieci będą na końcu pracować na nas tak naprawdę, bo pójdą na rynek pracy i pójdzie 8 moich dzieci na rynek pracy i będzie
pracowało.
A może
wyjadą do Londynu, do Irlandii, do Norwegii?
I to już nie jest moja wina. To jest pomysł państwa, że państwo nie ma pomysłu na to, jak zatrzymać tych wykształconych ludzi. Bo co się dzieje? Idą dzieciaki na studia, mamy powiedzmy poziom uczelniany, akademicki na naprawdę fajnym poziomie i wykształconych młodych ludzi oddajemy za granicę tylko dlatego, że oni tam mają lepszy start, lepsze warunki. Wydaje mi się, że to jest następny krok po 500+, który powinien się w naszym kraju stać. żeby...
Czyli na 500 plus nie powinno się zakończyć.
Oczywiście, że nie. Dlatego, że tak jak inwestujemy, mówię, w drogi, w infrastrukturę, prawda, jest potrzebne, żeby jeździć po dobrej drodze, tak? Jest potrzebne, żeby powstawały obiekty sportowe i tak dalej, rekreacyjne, obiekty kultury. Także jest też potrzebne, żebyśmy mieli, żeby nasza kultura przetrwała, krótko mówiąc, bo komu to zostawimy, jak dzieci się nie będą rodzić. I mi się wydaje, że istotą tego wszystkiego jest to, żebyśmy mieli świadomość, że my dzisiaj mamy te dzieci po to, żeby te dzieci potem w cudzysłowie mogły
zarobiły
spłacić
na nasze
dług
emerytury,
ten, który...
800 złotowe. Magdalena Deren, która nie ma dzieci.
Przepraszam, cały czas powtarzam, że 23 jest? Sztuki jest.
Tak.
Tak, że ja cały czas mam jakieś dzieci.
Ale takie własne, na które pani musi płacić.
Znaczy nie,
Albo nie
ja tutaj
musi.
Mam inną, tak cały czas się zastanawiam.
Teoria
takim
jest inna.
Nie, sformułowaniem takim, że no my teraz dajemy, a one będą kiedyś na nas płaciły. Ja się z tym nie zgodzę. No kurczę, no od kiedy poszłam do pracy, płacę podatki, odkładam ZUS, jeden filar, drugi filar. I to przepraszam, to jest z tego teraz jest brane na 500+, a kiedyś ewentualnie moje...
No nie.
No właśnie.
Nie. No ale niech pani zwróci uwagę. Ile pani płaci ZUS-u konkretnie?
Nie wiem.
Dużo.
Dużo.
No teraz, no dobrze, powiedzmy, że jest to tam, powiedzmy, 1000 zł, żeby prosto liczyć. Tak, dostanie pani z tego emerytury. Gdy pani te 1000 zł odłożyła sobie na konto każdego miesiąca, to pani dożywając wieku emerytalnego żyłaby jak królowa. To znaczy, że problem...
Ale w tym momencie to my nie ani przedyskutujemy zmiany świata, ani tego świata nie zmienimy, ani nie zmienimy zasad panujących w naszym państwie. Nie da się też zrobić tak, myślę, no mam takie obawy pesymistyczne, że nie da się zrobić tak, żeby... ludziom, którzy kończą studia, państwo o takim, powiedzmy, bogactwie jak nasze, zaproponowało konkretnie takie pieniądze, jakie proponują Niemcy, Szwecja, Anglia, no już nie mówię o Kanadzie czy Stanach, gdzie ci młodzi ludzie wyjeżdżają. To jest niewykonalne na dzień dzisiejszy.
Oczywiście, ale teraz tak, to znaczy nie róbmy nic, no bo teraz jest pytanie, okej, dzisiaj się nie udaje, ale mi się wydaje, że my jakby chcemy zrobić za duży krok. Od początku tego programu,
właśnie.
Prawda? Mi się wydaje, bo tak, pani Bojarska przed chwilą powiedziała, jaką ma sytuację MOPS, nie? I próbujmy to zrozumieć, w jakich sytuacjach funkcjonują, prawda, takie służby, w jakiej funkcjonuje szkoła, w jakiej funkcjonuje rodzina. I teraz, żeby zmienić to, żeby pani na przykład nie miała takich problemów, że pani musi uczyć kobietę sprzątać, dorosłą babę, krótko mówiąc, tak? No to musimy
albo
podzielić...
dorosłego faceta.
Albo dorosłego faceta, który nie chce pracować na swoje dzieci. No to co mówić dopiero na to, że on będzie pracował na czyjąś emeryturę, prawda? Więc powinniśmy zacząć to wszystko od małymi krokami, tak? Czyli na początku załatwiamy problem, że nasza kultura przetrwa, tak? Temu ma służyć 500+. Zobaczymy. Teraz jest pytanie, nie do końca tak bym powiedział, że przetrwa, bo Francuzi już to dostrzegli, tak? Francuzi, oni mają najwyższy socjal dzisiaj.
Takim atrakcyjnym dla tych kultur, które chciałyby
to nie patrzę nawet na to, bo to nie patrzę na jakiś czynnik emigracyjny, tylko patrzę na czynnik kulturowy, zastępowalności pokoleń. Tego po prostu nie będzie, to już widać. Ma pani mniej dzieci w szkole czy więcej?
No w tej chwili mam tyle samo, co miałam.
Ale bywały przypadki, że było mniej. Zamyka się klasy, tak? Ogranicza się ilość tych klas. To czego to jest wynikiem? To jest wynikiem tych, że jest mniej urodzeń,
wie
prawda?
Pan, ale ja się zastanawiam, czy program 500+ jest w stanie zachęcić...
I zatrzymać.
Zachęcić do tego, żeby tych dzieci
oczywiście,
rodziło
tylko,
się więcej.
No kiedy ruszy program 500+?
Ale to nie ma znaczenia,
nie, no bo
czy
my podsumujemy coś, co trwa parę miesięcy, prawda?
Ale
no, tak
my nie podsumowujemy, o tym dyskutujemy, tak mi się przynajmniej wydaje. Niemniej jednak, wie pan, no... Chociażby ze względu na tą moją pracę, gdzie ja się spotykam z różnymi ludźmi, z kobietami, z mężczyznami, mogę powiedzieć w ten sposób. Są osoby, które nie mają wykształcenia, a po prostu prezentują pewien poziom intelektualny i one wiedzą, jak sprzątać i jak zrobić zakupy. Mhm. Tak? Są osoby, które ze względu na sposób wychowania, jak one zostały wychowane, one czekają cały czas z wyciągniętymi rękami, żeby im dać. I ja nie wiem, czy my jesteśmy w stanie... czy to MOPS, czy jakakolwiek inna instytucja, jest w stanie nauczyć ich, że trzeba być aktywnym, że trzeba wyjść, że trzeba szukać swojego miejsca, szukać swojej pracy, szukać, nie wiem, jakichś
oczywiście.
Dróg.
Ja uważam, że oni nie są w stanie. Dlatego uważam, że jeżeli czegoś szkoła stanowi jakby czynnik uzupełniający wychowanie w rodzinie, prawda? Więc jeżeli MOPS tego nie zrobi, bo czasami jest już po prostu za późno, ludzie mają złe nawyki, jest to ciężkie, nauczyli się kombinować, ktoś im podpowiada i tak dalej. Podobna sytuacja była kiedyś, ekonomicznie w naszym kraju, istniała kiedyś w powiatowych urzędach pracy. Ludzie otrzymywali zasiłek i jak mogli iść do pracy za 200 zł więcej niż ten zasiłek, to powiedzieli, nie będę tego robił. I także to nie wzięło się przy okazji programu 500+, taka kombinacja. Tacy ludzie byli zawsze i mi się wydaje, że na siłę nie zmienimy tej drabiny społecznej. W drabinie społecznej byli zawsze ludzie bardzo wykształceni i też była patologia i tego nie zmienimy. Mi się wydaje, że powinniśmy jakby skierować swój wysiłek na to, czy 500+, no co, bo możemy zadać pytanie, co by było, gdyby tego 500+ nie było, tak?
No nic by się
chyba
nie
zmieniło. Było po dyskusji, dokładnie. Ale teraz popatrzmy, co my możemy zrobić, żeby ten młody człowiek zmienić jego nawyki, nauczyć go przedsiębiorczości. Dzisiaj takiej oferty dla młodego człowieka w systemie edukacyjnym nie ma albo jest bardzo mało. Tak jak mówiłem, nie wiem, pani uczy jakiego przedmiotu?
Polskiego.
No okej, no to chciałbym matematyczkę zapytać jakąś. Czy ona potrafi dziecko, młodego człowieka spowodować, że on sobie sam PIT rozliczył, tak? Żeby sobie dać mu nawet taką gramy w domu.
Tylko, że przedsiębiorczości to chyba rodzice powinni uczyć, panie Norbercie,
dlatego
a
my w domu,
nauczyciel.
Dlatego my w domu gramy w takie gry, tak? Ja na przykład wczoraj mojemu synowi, jak wracaliśmy razem, tłumaczyłem system podatkowy w Polsce, jak on wygląda, ponieważ sam prowadzę firmę i tłumaczyłem mu, jak to wygląda, tak? I
nie zniechęcił go pan do zakładania firmy?
Nie, ponieważ ja uważam, że płacenie podatków jest proinwestycyjne.
No syn się z tym zgadza, rozumiem.
Znaczy, obserwuje mnie na razie, co robi tam. Pokazuję mu faktury, pokazałem mu wczoraj fakturę, na przykład, nie? I mówię, to wygląda tak, ja muszę zrobić teraz to, potem muszę zrobić to, potem muszę zrobić tamto. Ale w świetle prawa mogę zrobić, kupić za te pieniądze coś i z tych podatków sobie część odebrać, prawda? I tyle. I mi się wydaje, że tłumacząc, to oczywiście zaczyna się w rodzinach, ale ja się też gdzieś wychowałem. Ja na przykład powiem szczerze, że bardzo dużo zawdzięczam, to człowiekiem, jakim jestem, zawdzięczam też moją wychowawczynią. Naprawdę. Ja miałem świetną wychowawczynię w szkole podstawowej. Miałem wspaniałą wychowawczynię w technikum, panią Krystynę Mrozik, która no, kobietą jest fantastyczną i ona nam bardzo wiele rzeczy uczyła.
Niewątpliwie tak samo jak rodzice, nauczyciele
i rodzice
mają
zapomniali
ogromny
to,
wpływ mówię, na wychowanie.
Dokładnie. Także
czy łatwiej wychowywać, pani Magdaleno, dzieci rodzin wielodzietnych w szkole? Czy te dzieci są bardziej zdyscyplinowane, mądrzejsze, chętniej się uczą?
No, to chyba zależy,
czy nie zauważyła pani
czegoś takiego?
To chyba
zależy przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji i od rodzin konkretnych. Ja powiem w ten sposób. Na pewno dzieci z rodzin wielodzietnych, no tutaj mogę powiedzieć, takie dzieci od, powiedzmy, gdzie trójka dzieci jest od w takich rodzin, bo z większymi to tak rzadko raczej mamy do czynienia. To są dzieci, które na pewno są trochę bardziej odpowiedzialne, zwłaszcza te najstarsze, no bo to trudno mówić o tych najmłodszych, kiedy najmłodsze z kolei są przez rodziców i przez te starsze, mimo wszystko w jakiś sposób hołubione. Na pewno są trochę bardziej odpowiedzialne. Na pewno są troszkę poważniejsze, ale chyba więcej takich lubią poszaleć. Tu pan Norbert mówił w którymś momencie o metce przy koszulce, a ja wiem skądinąd, że czasami ta metka, którą się ma, to więc wręcz jest pokazywana, że ja mam w końcu koszulkę tam takiej czy innej firmy. I to warto nawet z tego 500+ czasami taką szalenie drogą koszulkę kupić.
I też tak zrobiłem, powiem szczerze.
No i bardzo słusznie.
Żeby nie czuły się gorsze. Żeby...
Dokładnie, bo nie ma w tej chwili takiego podziału na gorszych, lepszych. To jest fikcja.
Ja kupiłem to, żeby pokazać, że nie ma różnicy. Czy chodzisz w koszulce takiej czy takiej, nie ma znaczenia. Ważne, co jest pod tą koszulką.
No tak, ale dla dzieciaka w
tak,
grupie...
Tak, ja się z panią
no,
zgadzam.
Tak,
to jest ważne, oczywiście.
Bez metki nie ma podnietki, tak mówiono
tak
w takim filmie.
Tak jest.
Także to wygląda w ten sposób, że właściwie nie ma różnicy między tymi jedynakami, czy też z mniejszych rodzin, a tych dużych. No najważniejsze to jest tak, jak pan Robert mówi, to, co jest pod tą koszulką, to, co jest w sercu. My się staramy uczyć. Ja zawsze mówię, że dla mnie najważniejsze jest, żeby mój uczeń wychodził z otwartym sercem ze szkoły, w której pracuję, żeby był osobą tolerancyjną, tak? I nie dzielił ludzi na gorszych, lepszych, dokładnie, bo to nie ma zupełnie tak sensu. I to jest najważniejsze, tak. Ale to jest prawda też, że najwięcej tutaj tej pracy to musi włożyć rodzina. A czy ona będzie miała tych dzieci 8, 10 czy 2, to nie ma znaczenia.
Danuta Bojarska. Najwięcej dają rodzice dzieciom?
W sensie...
Jak pani patrzy na swoich podopiecznych na przykład? Dają dużo?
To jest tak, jak tu państwo przed chwilą mówili, jest to bardzo różnie. My się spotykamy często właśnie z tymi rodzinami negatywnymi, no bo przecież takimi
nawet
się...
Głównie
tak, MOPS powinien zajmować. Ale jak powiedziałam, my mówimy o jakichś ciągle około 100, powiedzmy, rodzinach. To jest jaki to jest odsetek, tak? I jeśli na przykład sobie no, na jednej ulicy, tak, u nas w Stargardzie, kilka osób, kilka rodzin kupiło samochody, to już wszyscy o tym wiedzą, sąsiedzi. dzieci dostają więcej pieniędzy tak kieszonkowego, po złotówce dwa, tak, żeby mogły sobie kupić drobca czy jakiegoś tam lizaka. Ludzie sobie samochody kupili jakieś za 2, 4, czy 6 tysięcy. No niech sobie kupują. No to jest tak, że jeśli ja nie jestem gorsza od mojej koleżanki, to też jakby ambicje, tak, moje też być może, no jestem w stanie może dorównać, tak? Nie. Dzieci te gorzej się czujące są bardziej agresywne, więc nie żałujmy im. Zobaczymy, co się dalej będzie działo. Najważniejsze jest to, czy rodzice zabezpieczają potrzeby emocjonalne i bytowe dzieci. Jeśli dziecko nie jest zaniedbane, jeśli te pieniądze nie są przeznaczane na hulajdusza, tak? Alkohol przede wszystkim, narkotyki, bo te też się to zdarza oczywiście, czy jakieś dopalacze, zdarza się czasami. I to jest już najgorsze, bo alkohol jest mniej szkodliwy od narkotyków, jak wiadomo. To w takim razie my, że tak powiem, nie nękamy ludzi. My nie chodzimy i nie sprawdzamy specjalnie, a nuż, a może coś na coś, ale... Muszę powiedzieć, że każde pismo, które do nas przyjdzie, nawet anonimowe, nie jest pozostawiane bez echa. Zawsze sprawdzimy. My się zajmujemy w MOPS-ie też przemocą. Także też zgłaszane są takie przypadki. Dziecko jest chore, płacze, a sąsiadka dzwoni, także tam prawdopodobnie przemoc. Ale dobrze, zadzwoniła, nie zbagatelizowała. My byliśmy, sprawdziliśmy, wyjaśniliśmy. Nie jest to tak, wiadomo, co jest grane. Także ja myślę, że te pojedyncze przypadki, o których tak gdzieś głośno jest, to są naprawdę jakieś pojedyncze przypadki, przynajmniej u nas w Stargardzie. Bo jeśli chodzi o Polskę, to ja słyszałam różne rzeczy, że różnie tam u nich bywa. Ja oczywiście chciałabym, żeby u nas to było 100% wszystko tak, jak się należy, prawda? Jasne. Ale świata...
Wszyscy byśmy tak chcieli.
I tak czasami sobie ponarzekamy, że ojej, to, tamto. Ale patrząc tak generalnie na te ponad 4 tysiące rodzin, które otrzymuje tą pomoc 500+, bo ponad 1000 otrzymuje zasiłki rodzinne, a z pomocy społecznej korzysta takich rodzin to nawet niecałe 1000. To ta około setka, tak? I to nie są jeszcze te najgorsze. One są w centrum naszej takiej uwagi, ale powiedziałabym, że z tych jeszcze, z tej setki, no może jest około 20 takich, gdzie naprawdę troszkę jesteśmy zaniepokojeni, bo nie wiemy, jak to się skończy. Często to jest też związane ze stanem jakby umysłowym tych osób, bo są to osoby
chore.
Szanowni
Państwo, to teraz tak tytułem podsumowania. Gdybyśmy mieli podsumować tę naszą dyskusję, by Pan powiedział,
ja
Panie
Norbercie?
Tak. Dwa zdania.
Dwa zdania. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, ten czynnik ekonomiczny, od którego wyszliśmy, że podatnicy płacą, utrzymują. To jest tak. Jeżeli damy pieniądze na drogę, to je musimy utrzymywać ciągle. A pieniądze z programu 500+, proszę, niech Państwo zwrócą uwagę, wracają na rynek. Wracają, bo ponieważ my wydajemy te pieniądze, one wracają do państwa, ponieważ wydajemy to w konkretnych instytucjach, które też płacą podatki do tego państwa. Także jest to, ja uważam, że to jest świetnie wymyślone.
Dobra inwestycja.
Tak, bo wraca na rynek ten pieniądz.
Danuta Bojarska, dobra inwestycja?
Dobra inwestycja, aczkolwiek ja zmieniłabym w ogóle politykę rodzinną, dlatego że mamy pełno zasiłków, zasiłeczków. Ludzie się w tym wszystkim gubią, my się gubimy, idzie kupę papieru, mówią wszyscy, że jest biurokracja. Ale to nie jest nasza wina, tylko no, rząd powinien tak uprościć, zająć się tym, dlatego że jak ja wyliczyłam we wrześniu, najbiedniejsza rodzina 1170 zł może wziąć, łącznie ze stypendium i ze wszystkimi tymi rodzajami różnych pomocy. Tak, to jest bardzo dużo pomocy. To jest wrzesień, to nie każdy jest taki miesiąc. Ale zdecydowanie, żeby przemyśleć, żeby
prostsze.
Klarowna była polityka społeczna.
Magdalena
rodzinna.
Dreń, jak podsumuję?
No ja myślę, że to są dobre pieniądze, dobrze włożone, że tak powiem, w rodzinę, aczkolwiek ja bym bardzo prosiła rodziców, żeby albo więcej czasu poświęcali swoim dzieciakom, jeżeli, wiadomo, kupią samochód, mają więcej czasu, tak? Bo na zakupy będzie mniej czasu spożytkowane. Natomiast mówię cały czas, słuchajcie rodzice, kochani, tutaj się do Państwa zwracam, niech dzieciaki odczują, że to są pieniądze dla nich. Tak, ja już nie mówię o tych deskorolkach, ukochanych fiszkach, ale niech od czasu do czasu poczują, tak, że jest trochę tych pieniędzy więcej, że trochę lepiej się rodzinie powodzi.
To tytułem podsumowania jeszcze ja. 500+ jesteśmy na tak, pod warunkiem, że pieniądze będą dobrze wykorzystane i pomogą w rozwoju i wychowaniu dzieci. Rodziny wielodzietne 4 razy na tak, pod warunkiem jednak, że dzieci stanowią sens życia rodziców, a nie dodatek do ich życia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi byli Danuta Bojarska, Magdalena Dereń i Norbert Śliwa.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.